kto z nas nie chciałby zostać uzdrowiony z choroby? Teoretycznie wszyscy, ale w praktyce podczas spotkania z Panem Jezusem nasze reakcje mogłyby nie być już tak jednoznaczne. Dziś o zawstydzonym uzdrowionym będę rozmawiać z księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam Państwa i Panią redaktor.
Dziś zatrzymujemy się na początku trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Marka. Pozwolę przytoczyć sobie ten tekst. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, stań tu na środku. A do nich powiedział, co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa, a faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Pan Jezus wchodzi do synagogi, faryzeusze próbują znaleźć na niego haka, sprawdzają, czy uzdrowi kogoś w szabat, czy też nie. Pan Jezus zauważa człowieka z uschłą ręką, każe mu wyjść na środek i uzdrawia go. Dlaczego uzdrowił tego człowieka na oczach faryzeuszy? Wiedział, że go sprawdzają, mógł odciągnąć go na bok i nie narażałby się na ich sądy.
Myślę, że Pan Jezus to robi z premedytacją. Zupełnie świadomie chce ukazać dobroć i miłosierdzie Boga, tak aby wszyscy mogli być tego świadkami. I co w pewnym sensie może nawet ważniejsze, chce pokazać bardzo ogólną zasadę, a mianowicie prymat człowieka przed regułą. Reguły dotyczące zachowania prawa szabatu były niezwykle istotne dla wyznawców judaizmu. Niemniej jednak dobroć człowieka, zdrowie człowieka, życie człowieka jest o wiele ważniejsze od tych reguł. I właśnie ukazanie prymatu osoby przed wszelkimi innymi prawami wydaje mi się mogło kierować czy motywować Jezusa do takiego właśnie postępowania.
Próbuję wczuć się w sytuację uzdrowionego człowieka i tak sobie myślę, że chyba mu nie zazdroszczę. Zostaje wyciągnięty na środek. Mnie w głowie od razu kotłowałyby się miliony myśli, że co się stanie, jeśli Pan Jezus mnie nie uzdrowi, co jeśli wystawi mnie na pośmiewisko, a on odważnie, chyba odważnie, wychodzi na środek.
Myślę, że tak, że wychodzi odważnie, dlatego że spotyka Jezusa. Ten człowiek pewnie już słyszał o Jezusie, wiedział, kim jest Jezus. Być może pierwszy raz osobiście go spotkał i wydaje mi się, że mamy tu do czynienia z niezwykłą determinacją tego człowieka. Determinacją, by spotkać Jezusa, by spotkać Boga. Ten człowiek nie patrzy nawet za bardzo na reakcję świadków tego wydarzenia, nie przejmuje się być może zbytnio faryzeuszami, czy tymi, którzy chcą w jakiś sposób podchwycić Jezusa na złamaniu prawa. I tego nam czasem brakuje. Tak sobie myślę, że brakuje nam takiej niezwykłej determinacji, by dążyć do spotkania z Bogiem, by być coraz bliżej Niego. Ten człowiek staje się w pewnym sensie wzorem dla każdego z nas.
Stanięcie na środku synagogi nie jest jeszcze takie straszne. Tak też dzieje się teraz podczas modlitw, czy mszy z modlitwą o uzdrowienie. Zazwyczaj chore osoby są proszone na środek i wtedy odbywa się modlitwa nad nimi, ale ten człowiek staje na rozkaz Jezusa na środku i musi poczekać, aż Pan Jezus skończy rozmowę z faryzeuszami. Ja bym uciekła na pewno.
A tymczasem ewangeliści mówią nam, że z ust Jezusa płynęły słowa pełne wdzięku. To jest troszkę takie łagodne tłumaczenie, pewien eufemizm. Gdybyśmy dokładnie chcieli przeczytać Ewangelię w języku greckim i ją przełożyć słowo po słowie, znaleźliśmy tam sformułowanie, a wszyscy dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. Jezus naucza, Jezus nawet rozmawia z faryzeuszami, ale Jezus przyciąga tym swoim słowem. Wszyscy są tak zachwyceni, zauroczeni, że nikt nie ma ochoty uciekać, zwłaszcza ten, kto jest człowiekiem dobrej woli. A co ciekawe, ewangelista stwierdza, że Jezus z gniewem spojrzał na tych, którzy podważali wartość Jego słów, a w tym wypadku akurat wartość Jego czynu, czynu uzdrowienia. Spojrzał z gniewem. Dla nas czasem gniew kojarzy się z czymś złym, z czymś niewłaściwym. Gdy czasem wpadamy w gniew, to często później oskarżamy się, na przykład w sakramencie pojednania, że jakoś ulegliśmy zdenerwowaniu, gniewowi i tak dalej. A tymczasem istnieje coś takiego jak słuszny gniew. I czasem grzechem jest brak gniewu, nieoburzenie się wobec zła, które się dzieje. Akceptowanie tego zła z obojętnością. A tymczasem gniew Jezusa wobec zła jest dla nas wzorem. Na zło skazać się nie wolno.
Faryzeusze na pytanie Pana Jezusa, co wolno w szabat czy uczynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zabić, odpowiadają milczeniem. Wcześniej go śledzili, teraz nie odpowiadają na jego pytanie. Bali się go, czy może też byli trochę zafascynowani?
Pewnie jedno i drugie, ale tak naprawdę chyba logika Jezusa ich przytłacza, bo co można powiedzieć, albo jak odpowiedzieć na pytanie, czy wolno uczynić coś dobrego, czy złego, życie ocalić, czy zabić? Odpowiedź może być tylko jedna i całe działanie dotychczas faryzeuszy wskazuje, że chcieliby dać niewłaściwą odpowiedź, a tymczasem takie postawienie sprawy, jak czyni to Jezus, wprawia ich w zakłopotanie i w milczenie. To milczenie było dla nich lepsze niż przyznanie się do błędu publicznie.
Wróćmy jeszcze do naszego uzdrawianego. Pan Jezus, jak to Pan Jezus, na wyciągnięciu go na środek nie kończy. Każe mu pokazać, wyciągnąć tę uschniętą rękę, czyli to, co w nim najbrzydsze. Po co to robi?
A właśnie Pan Jezus każe uczynić i pokazać mu to, co najpiękniejsze. Najpiękniejsze, dlatego że chora ręka, brzydota tej ręki nagle przemienia się w piękno, jest uzdrowiona. I daje nam tu Jezus niezwykłą lekcję, że to, co jest brzydkie w naszym życiu, to, co jest grzechem, to, co jest słabością, gdy spotyka się to wszystko z Jezusem, może zostać przemienione i można z tego wyprowadzić dobro. Nawet z choroby, nawet z nieszczęścia, ba, nawet z grzechu Bóg może wyprowadzić dobro. Uczy nas o tym święty Paweł, kiedy w liście do Rzymian mówi, że ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. A skoro wszystko, to nawet, tak jak w tym przypadku, ta choroba, paraliż, która dotknęła człowieka, to nawet i nasz grzech, nawet nasze upadki, wszystko to, co nas przytłacza, może, jeżeli przeżywamy nasze cierpienie, naszą słabość, nasz grzech w bliskości Boga, może posłużyć ku naszemu dobru.
Wspomniał ksiądz, że Pan Jezus wpada w słuszny gniew, obserwując postawę faryzeuszy, ale ewangelista pisze także, że Pan Jezus jest zasmucony ich postawą, postawą faryzeuszów, którzy mają zatwardziałe serca, widzą cud, a odpowiedzią na ten cud, na działanie Pana Jezusa nie jest wiara i pójście za Nim, ale narada przeciwko Niemu.
Tak, bo dotykamy tutaj bardzo ciekawej kwestii, a mianowicie rozumienia tego, czym jest cud w starożytności, w starożytnym Izraelu. Otóż dzisiaj dla nas ludzi ukształtowanych w mentalności zachodniej cudem jest coś, zazwyczaj tak to definiujemy, coś, co w pewnym sensie przekracza prawa natury. Jeżeli jakieś wydarzenie przekracza naturalne prawa i nie jesteśmy w stanie go wyjaśnić czysto naukowo, to wtedy takie wydarzenie często zostaje uznane za cud. Czyli zastanawiamy się nad pytaniem, jak to się stało, jak to jest możliwe. Natomiast dla ludzi czasów Biblii, dla ludzi czasów Jezusa, takie myślenie było zupełnie obce. To, że cuda są, było dla nich tak oczywiste, jak oczywistym było to, że jest Bóg. Skoro jest Bóg, a Bóg jest wszechmocny, to Bóg może dokonywać cudów. Więc dla faryzeuszów sam fakt, że dokonał się cud, niewiele mówi. Oni byli do tego przyzwyczajeni w swoim sposobie myślenia. Natomiast dużo ważniejsze pytanie, które stawiali sobie starożytni, brzmi, co Bóg przez dane wydarzenie cudowne chce mi powiedzieć. To, że sam cud się zdarzył, jest faktem, to naturalne dla ludzi Biblii. Ale ważniejsze jest przesłanie, które płynie z tego wydarzenia. W tym wypadku to przesłanie jest jasne. Człowiek jest dużo ważniejszy niż prawa szabatu. Natomiast dla faryzeuszów czymś zupełnie najistotniejszym było właśnie prawo. Prawo Starego Testamentu i nie mogli się pogodzić z tym, że prawo może być mniej ważne niż zdrowie człowieka, jakaś uschła, czyli sparaliżowana ręka, która nagle zostaje przywrócona do zdrowia. I nie mogli się pogodzić z przesłaniem, które płynie z tego cudu, właśnie dlatego odbywają naradę przeciwko Jezusowi.
A czy nam ta historia mówi coś jeszcze, coś, czego może faryzeuszom wtedy nie mówiła?
A myślę, że bardzo ogólnie patrząc, mówi nam coś bardzo pięknego. Mówi nam to, o co głosi jedna z najpiękniejszych ksiąg Biblii, Księga Pieśni nad Pieśniami, że miłość silniejsza jest niż śmierć, miłość silniejsza jest niż choroba, miłość jest silniejsza niż grzech, niż nieszczęście człowieka. Miłość, z jaką Jezus wychodzi do tego człowieka, pokonuje jego chorobę, pokonuje jego słabość i całkowicie przemienia jego życie. Dlatego warto tak wielką determinacją, jak ten chory, dążyć do spotkania z Bogiem, który jest miłością.
I tą piękną puentą zakończymy dzisiejszą audycję. Przypomnę, że gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również, a program prowadziła pani Ala Nawrot.
Zapraszamy państwa do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której będziemy rozmawiać o trudnościach związanych z modlitwą Ojcze Nasz. Do usłyszenia.